Czy ty grasz naturę?
Trudne pytanie. To znaczy, myślę, że w przypadku pierwszego albumu faktycznie mogłabym się pokusić o takie stwierdzenie, ale w przypadku drugiego niekoniecznie. Tutaj już troszeczkę inne wątki wyłoniły się podczas pracy nad tą płytą i myślę, że niekoniecznie związane z naturą.
A jakie?
Pamięć, zapominanie, to co nasz mózg robi z pamięcią, przede wszystkim z wybiórczością faktów, z tym jak ograniczając sobie naturalnie przez nasz mózg wspomnienia, tracimy często wiele możliwości działań, bo po prostu popełniamy na przykład te same błędy, które popełniali nasi przodkowie. Ogólnie no, gdzieś tam takie wątki wokoło historii, które się też wzięły między innymi z niepamięci o różnych wojennych wydarzeniach w mojej rodzinie. I bardzo mi doskwierały i one weszły właśnie podczas pracy nad tą płytą. Takie zapominanie, trochę naturalne, trochę nie do końca naturalne, trochę wymuszone przez okoliczności, które prowadzi do tego, że po prostu popełniamy te same błędy czasem.
A jakie to te wojenne, traumatyczne zdarzenie, jeśli to nie tajemnica?
Oczywiście, że nie. Natomiast właśnie niewiele mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ moi dziadkowie nie żyją i kiedy ja się urodziłam, już ich nie było na świecie. Więc te historie docierają w jakichś takich strzępkach o przeżyciu obozu, wymknięciu się śmierci po tej sytuacji obozowej. Gdzieś tam w takich skrawkach to raczej dociera, nie w konkretnych opowieściach, bo gdzieś to było owiane, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że może zmową milczenia, oczywiście, że nie, ale chyba no, przykryte traumą po prostu. Natomiast myślę, że ja dzisiaj bardzo chciałabym z tymi moimi dziadkami porozmawiać.
Czy poprzez muzykę się to udaje?
Możliwe, ale myślę, że w tej muzyce też jest sporo gniewu i lęku, aczkolwiek mam nadzieję, że więcej gniewu, bo gniew zawsze traktowałam jako taką emocję prowokującą do działania. Mniej, myślę, jest smutku, więcej takich emocji pobudzających wbrew pozorom.
I stąd te tytułowe traces, czyli ślady, które zostały w tobie.
Tak, to są ślady, które próbuję gdzieś tam poskładać w całość, ale generalnie to się też przełożyło na takie sytuacje. W ogóle cała inspiracja do płyty wzięła się z tego, że zobaczyłam kiedyś rzeźbę w Muzeum Narodowym w Gdańsku, która przedstawiała świętego Jerzego, który zabijał smoka. Natomiast święty Jerzy nie miał rąk, a smok nie miał głowy. I wyglądało to dosyć przedziwnie. Właściwie ciężko było na pierwszy rzut oka się domyśleć, o co chodzi. Ale po czasie oczywiście właśnie nasz mózg poskładał to w całość. I to był dla mnie taki impuls, żeby właśnie zająć się całym tym wątkiem pamięci i tego, jak nasze głowy sobie radzą z zapominaniem i składaniem pewnych faktów na nowo.
Czyli poczułaś się jak ten święty Jerzy?
Troszeczkę. Może nie chciałabym zabijać smoka, w ogóle nie chciałabym zabijać żywych istot. Natomiast no, faktycznie od tego się zaczął cały też wątek mojego zainteresowania właśnie jakimiś takimi uszkodzonymi, ja to nazywam artefaktami religijnymi, porzuconymi czy opuszczonymi świątyniami. To gdzieś wszystko się spotyka w tym temacie właśnie pamięci, niepamięci i co ta niepamięć o nas mówi tak naprawdę.
Czy w związku z tym twoja muzyka jest jakoś duchowa, myślisz?
Myślę, że to może być efekt uboczny. Bałabym się użyć takiego określenia ja sama. Bardzo bym się cieszyła, gdyby jej użyto w stosunku do mojej muzyki, nie ukrywam. Natomiast ciężko mi to ocenić. Mam nadzieję, że tak jest, ale nie wiem.
Występujesz na przykład festiwalach z muzyką alternatywną, ale też nomen omen właśnie w kościele.
Tak, zdarza się. Chociaż to się dosyć tak równomiernie przeplata i faktycznie to są bardzo różne miejsca, z czego też ja się cieszę, że nie ogranicza się ta muzyka i prezentowanie jej do jakiegoś jednego rodzaju festiwali czy klubów, czy właśnie tylko kościołów. Absolutnie nie.
A nawet na wybieg modowy twoja muzyka się pojawiła.
No zdarzyło się, ale tu trzeba przyznać, że to były ruiny nekropolii rzymskiej, także faktycznie takie miejsce robiące wrażenie, do tego dym, ogień i bardzo specyficzna stylistyka pokazu spowodowały, że faktycznie uważam, że bardzo to było trafne.
Czyli znowu historia razem z teraźniejszością się splata.
Tak, zdecydowanie. Ja się przyznam, że później sprawdziłam, czym się zajmuje obecnie ta marka i no i okazało się, że stylistyka i zainteresowania dyrektora kreatywnego są bardzo gdzieś tam spójne z tym, co mnie interesowało w tym czasie.
Czyli co?
No spójność przede wszystkim. Ja się bardzo ucieszyłam, że mimo, że ta muzyka no, była na pewno dla nich wcześniej kompletnie nieznana, właśnie poruszyła tą stronę taką historyczno-duchową, tak bym to określiła, że odnaleźli dokładnie to, co gdzieś tam miałam w zamyśle i to jest duża nagroda dla kompozytora, tak naprawdę myślę.
Jeśli pozwolisz, to wrócę jeszcze do wątków natury, bo kiedy przeanalizowałem choćby tytuły twoich kompozycji, Dark Side, White Water, Tatry, Flock, czy też sama Resina, czyli z łacińskiego żywica, co ona w takim razie mówisz o naturze?
O naturze? Myślę, że bardziej mówię niestety o sobie.
O swojej naturze?
O swojej naturze. Myślę, że bardziej mówię o tym, jak przeżywam i czy odczuwam naturę. To znaczy, jest to często zachwyt, absolutny zachwyt, wręcz takie roztopienie się w tym poczuciu jedności z naturą, ale też przerażenie, które wynika z ogromu natury i z tego, że ona jest po prostu potężniejsza. I że tak powiem, nieodpowiedni krok na brzegu wulkanu czy na szczycie góry może bardzo szybko zakończyć nasze życie. I to są takie wręcz namacalne sytuacje, ale myślę, że za tym kryje się po prostu tak naprawdę respekt. Respekt, który mocno jest chyba nadwyrężony ostatnimi czasy.
A myślisz, że byłabyś sama w stanie spędzić noc w puszczy?
Miałam nawet podejście do tego, przyznam się szczerze. Nie była to noc, tylko cały dzień, ale wystarczyło mi to absolutnie, żeby przekonać się, jak niewielkim jestem stworzeniem.
Jeśli chodzi o naturę, to nawet okładka twojej płyty to żywioł, czyli bujne, kobiece, bardzo zmysłowe włosy. I właśnie, to dla ciebie symbol mocy, odwagi, żywiołu właśnie, czy jednak siedliska duchów przodków, bo przecież to też jest znaczenie włosów, czy tylko funkcja estetyczna na okładkę?
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że za tym stoi przede wszystkim intuicja, której bardzo ufam, ponieważ głęboko wierzę, że to nie jest tylko jakieś takie dziwne wyobrażenie, ale suma naszych doświadczeń to też jest intuicja. I najzwyczajniej mówiąc, ta okładka bardzo mocno na mnie zadziałała. I właśnie nie potrafiłam jednoznacznie określić, w jaki sposób. Na pewno była niepokojąca i piękna jednocześnie, więc myślę, że przed chwilą to samo powiedziałam o naturze. Więc gdzieś poczułam tutaj bardzo dużą spójność przede wszystkim z samym materiałem dźwiękowym. A myślę, że tak, że jest wszystkiego po trochu i dlatego jest tak interesująca. Jest to rysunek Hani Cieślak. Dlatego jest właśnie tak interesująca, że trudno jednoznacznie nam określić, czy bardziej nam się podoba, czy jednak trochę niepokoi. To jest właśnie ten haczyk.
Natura też jest budulcem twojego instrumentu, drewno i wiolonczela.
Tak, i bardzo się z tego cieszę, ponieważ nie jest to wbrew pozorom aż tak popularna rzecz dzisiaj. To znaczy, ja się sama złapałam na tym, że jestem ogromną fanką muzyki elektronicznej i słucham jej przede wszystkim chyba jednak w tej chwili.
Mimo tego, że natura.
Mimo tego, że natura, właśnie. I ostatnio zadałam sobie pytanie, czy faktycznie potrzebuję aż tak głośnej muzyki, czy potrzebuję tylko elektronicznej muzyki. I myślę, że jednak w związku z tym też, z tą potrzebą połączenia się z naturą, odzywają się we mnie coraz większe potrzeby też wcale nie grania coraz głośniej i nie dobierania sobie do składu osoby, która będzie odpowiedzialna na przykład za elektronikę, tylko jeszcze bardziej skupianie się na tych drewnianych możliwościach wiolonczeli i jej nieskończonego zaplecza dźwięków, które wynikają z tego, że jest właśnie zbudowana z drewna.
I w tym przypadku jakość tejże natury, czyli jakość drewna, ma wpływ na brzmienie instrumentu, na brzmienie wiolonczeli.
No oczywiście, to jest w ogóle skomplikowana sprawa. Znaleźć sobie odpowiedni instrument, który będzie i pięknie brzmiał i będzie pasował do nas, no to są, powiem szczerze, trudne sprawy. Moja wiolonczela też w sposób bardzo zawiły do mnie trafiła, kiedy właściwie chciałam szukać instrumentu, ale ciężko było mi się za to zabrać, bo właśnie wiedziałam, że to jest pewnie długa droga i wtedy całkowicie przez przypadek wpadła w moje ręce właśnie ta wiolonczela i potem się okazało, że bardzo szybko nagrałam płytę. Jakoś nagle to wszystko magicznie posunęło się do przodu.
To w takim razie w jaki sposób natura wiolonczeli współgra z twoją naturą?
A, trudne pytanie. Cóż, na pewno mogę powiedzieć o tym, że nawiązałam kontakt z wiolonczelą, po prostu przykładając ją do ciała, bo to jest bardzo fizyczny instrument. To znaczy, kiedy się przykłada pudło rezonansowe do ciała, mniej więcej na wysokości mostka, po prostu czuje się rezonans samego instrumentu. I to było takie uczucie, które chyba spowodowało właśnie, że zrezygnowałam z gry na pianinie i zostałam przy wiolonczeli, co na początku wcale nie było moim planem, muszę się przyznać. Absolutnie chciałam zostać pianistką i pewnie wygrywać konkursy chopinowskie. Myślę, że bardzo szybko bym się rozczarowała takim sposobem na karierę muzyczną. Natomiast na szczęście zadziałał na mnie bardzo ten fizyczny aspekt instrumentu i myślę, że też rejestr brzmienia, który jest bardzo zbliżony właśnie do ludzkiego głosu. I jakoś tak jest to bardzo ludzki instrument w ogóle, mam wrażenie.
Fizyczny aspekt właśnie instrumentu oznacza czasami, że ten instrument ulega zniszczeniu. Jakie to uczucie?
Bolesne i prawie że fizyczne, naprawdę. To jest bardzo dziwne, ale przez to, że ulegam takiemu złudzeniu, że wiolonczela jest właśnie prawie że przedłużeniem mojej ręki, kiedy faktycznie coś stało się z instrumentem, a stało się 2 czy 3 razy w moim wypadku i to się zdarza, no to jest prawie że fizyczny ból i bardzo dziwne uczucie, taki chyba rodzaj stuporu. Ciężko jest zareagować, z drugiej strony budzi się jakieś potężne przerażenie. Naprawdę jakby coś stało się komuś bliskiemu chyba. To tak można jakoś określić najbardziej.
Być może znowu powrót do przeszłości. Ten ból.
Możliwe, chociaż mam nadzieję, że nie tylko ból łączy mnie z przeszłością. Raczej chęć odpowiedzenia na nie najłatwiejsze pytania, ale niekoniecznie może tylko ból.
A kiedy natura wiolonczeli współgra z twoją naturą i kiedy działacie razem, jakie widzisz obrazy przed twoimi oczami? Bo mam wrażenie, że jednak twoja muzyka jest bardzo wizualna.
No właśnie, powiem szczerze, bardzo nie chciałabym odpowiadać na to pytanie, a powiem dlaczego. Bo jednym z najprzyjemniejszych momentów po koncercie jest ten moment, kiedy przechodzi ktoś z publiczności i opowiada o tym, co widział. Ja oczywiście mam też jakieś bardzo konkretne wyobrażenia i zazwyczaj one dotyczą też bardzo konkretnych utworów, więc ciężko mi tutaj też odpowiedzieć jednoznacznie z tego chociażby powodu, ale to są wspaniałe momenty, kiedy inni ludzie dzielą się ze mną z tym, jak mocno ta muzyka zadziałała na ich wyobraźnię, dlatego nie chciałabym absolutnie nic podpowiadać.
Ale mimo wszystko na koncercie miałaś pewne obrazy, wizualizacje za sobą.
Tak. Tak, i powiem szczerze, że robię mój mąż, którego darzę ogromnym zaufaniem w tym temacie i staram się wręcz nie za bardzo na nich skupiać. To znaczy ja oczywiście wiem zawsze mniej więcej, jak one będą wyglądać, wokół jakiego wątku będą skupione, jak będzie wyglądała plastyka cała. Natomiast ja szczerze mówiąc, grając, jestem tak bardzo skupiona na graniu, że one docierają tylko skrawkiem świadomości do mnie. I też jednak staramy się, żeby były bardziej sugestią, jakimiś drzwiami, które się otwierają, a nie czymś jednoznacznym.
To już na koniec, bo zapytałem cię o obrazy, jeszcze cię zapytam o smak, czyli o synestezję generalnie, czyli gdybyś spróbowała określić, jaki smak mogłaby mieć twoja muzyka, czy byłby to słodki, kwaśny, słony, czy gorzki, czy może umami?
To trudne pytanie, bo w kwestiach synestetycznych bardziej się identyfikuję zapachowo. Tutaj muszę przyznać, że jestem strasznym nosowcem. Ten zmysł mocno sobie wypracowuję z przyjemnością ogromną. Natomiast w kwestii smaku myślę, że chyba poszłabym w słodko-słony.
Jak karmel?
No powiedzmy, ale raczej chyba ten słony taki drażniący.
A pytam o to, bo przecież jesteś autorką muzyki razem z Hubertem Zemlerem do filmu Dzień Czekolady.
Tak jest, zgadza się. Natomiast mam nadzieję, że jednak nie tyle słodki smak, co pewną magiczną aurę udało nam się tą muzyką zbudować.